Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry Państwa i moim gościem Agata Andrzejczuk, instruktor teatralny, pedagog w szkole specjalnej w Słupsku między innymi. I dziś w naszej audycji Ludzie na Plus chciałabym, żebyś opowiedziała nam o swojej drodze podróży, bo ty zaczynałaś w Teatrze Rondo w grupie Gwiżdże u Katarzyny Sygitowicz-Sierosławskiej. Potem się pożegnałaś na chwilę z teatrem, ale wróciłaś bardzo mocno. Jak wyglądała ta twoja droga?
Dzień dobry. Bardzo jestem rozbawiona tym takim podsumowaniem swojej drogi. Gdzieś to tak to wybrzmiało.
No, ale to niezgodnie, przepraszam, z literą, że tak się wyrażę?
Nie, no, jak najbardziej słusznie, chociaż myślę, że na podsumowania, ponieważ mam jeszcze całkiem sporo rzeczy do zrobienia i zaplanowanych, i tyle ale wizji, i fantazji siebie.
Ale ja nie chciałam spoilerować, zostawiam tobie po prostu możliwość opowiedzenia o tym wszystkim, bo ten wycinek i ten fragment, o którym ja państwu powiedziałam, jest tylko częścią tego, czym zajmuje się Agata, stąd też nasze spotkanie. Ale ja, żeby dojść i rozwinąć, chciałabym od tego początku, czyli Gwiżdże już mamy za sobą, po Gwiżdżach były studia i gdzież one były?
Tak właśnie było, to znaczy pamiętam, że zaczęło się od tego, że kiedy miałam 7 lat, trafiłam pod skrzydła pani Kasi, Katarzyny Sygitowicz-Sierosławskiej. Pani Kasi się wówczas do niej zwracałam. Najpierw trafiłam do Młodzieżowego Domu Kultury i z nią przewędrowaliśmy, myślę tutaj o Gwiżdżakach, do Ronda. I rzeczywiście do ukończenia szkoły średniej mam wrażenie, że z tego Ronda po prostu nie wychodziłam. Ponieważ no, nie były to tylko zajęcia pozalekcyjne, ale był to taki właściwie trochę sposób na życie. Potem studia. Ja zamarzyłam sobie, wymyśliłam, że chcę pracować z osobami z niepełnosprawnością. Marzyło mi się robienie teatru z tymi osobami. Stąd zupełnie jakby oczywistym okazało się, że trzeba skończyć pedagogikę specjalną. I w taki sposób wylądowałam w Gdańsku na tym kierunku właśnie.
Ale tam próbowałaś też już działań teatralnych z osobami niepełnosprawnymi w Trójmieście?
Rzeczywiście szukałam sposobu na to, żeby podglądać taką pracę, mieć możliwość przyjrzenia się i doświadczenia tego z perspektywy uczestnika, obserwatora uczestniczącego. I zdarzyła się rzecz fantastyczna, pewnie taka, która zdarzyć się musiała, ponieważ trafiłam do jednego z warsztatów terapii zajęciowej na Gdańskim Przymorzu, do warsztatu terapii zajęciowej Bolek i Lolek. Tam spotkałam Alicję Mojko, która prowadziła zajęcia teatralne. I postanowiłam, że napiszę o nich pracę magisterską, że zajmę się tym teatrem z osobami z niepełnosprawnością od strony badawczej. I
to
takie
ciekawe.
Kilka lat przyglądania się, badania, uczestniczenia w tej ich przygodzie teatralnej rozsmakowało mnie tak bardzo, że postanowiłam, że niczego innego nie będę robić po studiach niż uprawianie teatru właśnie. Ale...
No, zawsze jest jakieś ale.
Kiedy wróciłam do Słupska, takiej okazji jeszcze wówczas nie było. Więc wylądowałam w szkole, trochę obrażona na tę sytuację, że mam zostać belwszycą.
A tutaj nie takie jakoś, plany i takie marzenia, tak.
Jakoś w ogóle nie potrafiłam chyba wtedy myśleć o działaniach artystycznych. Trudno mi było sobie wyobrazić.
A trwałaś w tym obrażeniu, rozumiem, na to, co się wydarzyło.
W takim obrażeniu trochę, tak. Ale na szczęście, mam niebywałe szczęście do ludzi. W szkole, w ośrodku szkolno-wychowawczym w Słupsku dyrektorowała wówczas Małgorzata Hajko, która dała mi możliwość, przestrzeń do tego, żeby teatralnie się wyżywać, żeby teatralnie działać i móc realizować swoje plany. I to ona jakby pokazała mi, że ta szkoła może być zupełnie inna, niż sobie ją wyobrażałam. Zresztą do tej pory w rozmowach czasami wypomina mi, że tak bardzo mówiłam jej w czasie praktyk studenckich, że do szkoły absolutnie nigdy nie pójdę, nie wrócę. I
ja obiecywałam sobie nie wrócić nigdy do Słupska.
No więc właśnie.
Życie pisze swoje scenariusze.
No więc właśnie. Mm. I jestem w tej szkole, założyłam wówczas pierwszą grupę, Luźny Skład. Mm. To była grupa, z którą zrobiliśmy w Teatrze Szekspirowskim fantastyczną burzę, między innymi, ponieważ no, działaliśmy sobie oczywiście wewnątrz szkolnie, ale też zdarzały się nasze takie wyskoki, wybryki pozaszkolne i właściwie od burzy i naszej, i mojej współpracy szkolnej, współpracy z Teatrem Szekspirowskim pojawiło się rondo znów w moim życiu, w sensie takim zawodowym, ponieważ krótko po tym, kiedy wystawiliśmy burzę z Luźnym Składem w rondzie, po raz kolejny dobrzy ludzie, szczęśliwi, dobrzy dla mnie ludzie, fantastyczni dla mnie ludzie, Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska, Jolanta Krawczykiewicz, zaprosiły mnie do współpracy, otworzyły przestrzeń rondowską i no właśnie, to był ten moment, kiedy już mogłam wyżywać się teatralnie i kiedy właściwie spełniały się moje marzenia.
No dobrze, Luźny Skład odszedł w zapomnienie.
Luźny Skład ma to do siebie, że nazwa jest na tyle wygodna, że uczestnicy pojawiają się i odchodzą. To jest grupa szkolna, więc zupełnie oczywistym jest to, że ci, którzy kończą szkołę, po prostu nas zostawiają. Natomiast na szczęście pojawiają się nowi i oni zasilają szeregi Luźnego Składu. Więc on jeszcze jest w ramach takich teatralnych działań szkolnych.
I to są, tu mówimy, to musi wybrzmieć osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
To są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, uczniowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Teraz przede wszystkim w tym młodszym wieku szkolnym z klas 1-3.
Równolegle obok tego idzie grupa w Teatrze Rondo, którą prowadzisz i to jest teatr osobliwy.
Tak.
Tam też są, tam jest 9 osób z niepełnosprawnością intelektualną, głównie z zespołem Downa. To już wiemy i przed wejściem do studia chwilę rozmawiałyśmy, że my obie o nich mówiłyśmy jako o dzieciach, a to są już dorośli ludzie.
Tak. W 2018 roku założyłam Teatr Osobliwy. Właściwie od początku nie był teatrem osobliwym, ponieważ to była propozycja w stałej ofercie, propozycja zajęć teatralnych dla osób z niepełnosprawnością.
No dobra, ja cię muszę przerwać. Tak, przerwać i zapytać. Jak wygląda nabór do takiej grupy? Czy to jest tak, że właśnie jest stała oferta i rodzice niepełnosprawnych dzieci pukają do drzwi i mówią, mam córkę, mam syna, chciałabym, żeby przychodził tu na zajęcia? Czy ty wybierałaś spośród swoich podopiecznych w szkole, bo to jakby też analogicznie mogło się wydarzyć.
Castingu nie urządzałam.
Nie robiłaś castingu.
Żaden casting się nie odbył.
Czyli nie było tak, ty nie, ty tak, ty nie.
Pojawiło się ogłoszenie, że szukamy dzieci, młodzieży z niepełnosprawnością, którzy mają ochotę bawić się w teatr. Pojawił się skład, który pozostał ze mną do dziś i jest ze mną do dziś. W tym roku artystycznym nasze szeregi zasiliły jeszcze kolejne 2 osoby, które pojawiały się gdzieś tam na naszych spektaklach, na wydarzeniach, w których braliśmy udział i ich opiekunowie, oni sami wyrazili chęć. Natomiast no myślę, że
Agata, teraz jest potrzeba takiego teatru tutaj w Słupsku, bo to też wybrzmiewało na naszej antenie wielokrotnie, że tak naprawdę ludzie, którzy nie pracują z osobami niepełnosprawnymi, czy nie są w fundacjach i stowarzyszeniach, czy nie mają pod ręką, kolokwialnie mówiąc, czyli w rodzinie, czy znajomych takiej osoby, nie bardzo mają świadomość tego, jaka jest skala tu w Słupsku i regionie osób, które są niepełnosprawne.
No myślę, że tak, no przede wszystkim oczywiście z racji mojego zawodu taka propozycja się pojawiła, ale ona też była powodowana tym, że w Słupsku nie ma oferty zajęć dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Ja wielokrotnie jako pedagog w rozmowach z rodzicami słyszałam, że podejmowali próby zapisania dziecka na jakieś zajęcia i słyszeli, ale to nie jest grupa dla dzieci z niepełnosprawnością.
To nie fajne.
No to bardzo niefajne. Ja przede wszystkim, no oprócz tego, że było to, właściwie jest to trochę egoistyczne, ponieważ no było to moje marzenie, które chciałam spełnić, to bardzo zależało mi na powstaniu takiego teatru, w którym będziemy pokazywać te osoby nie przez pryzmat ich niepełnosprawności, ale przez pryzmat takiej zwyczajności.
Wrażliwości, którą mają, możliwości, które mają.
Pracowitości, tego, tak. Ogromnych chęci.
Dyscypliny.
Dyscypliny, o czym też rozmawiałyśmy przed wejściem do studia. Bardzo zależy mi na tym, żeby pokazywać, że właściwie są bardziej podobni do nas w niektórych kwestiach, niż nam się wydaje. Mhm. Wydaje mi się, że jest to taki doskonały sposób na integrację, by pokazywać te osoby w perspektywie ich możliwości, nie deficytów, nie trudności, nie niepełnosprawności, tylko czegoś, co jest taką pozytywną.
Przede wszystkim, że są ludźmi tak jak my i że są obok nas.
Tak,
że nie udawajmy, że ich
wydaje
nie ma.
Wydaje mi się, że taką najważniejszą rzeczą i no, dla mnie najistotniejszą jest to, by pokazywać tą ich taką zwyczajność i to, że chcemy być w społeczeństwie osób w pełni sprawnych, mamy do tego takie samo prawo i pracujemy bez taryfy ulgowej. Pracujemy tak, by zaprezentować się jak najlepiej i wcale nie liczymy na komentarze, oceny, opinie, pochlebstwa tylko z tego powodu, że jesteśmy niepełnosprawni. Tak. Chcemy na to zapracować i tak też pracujemy. Nie udajemy przed sobą, że mamy ograniczenia. Pracujemy mówiąc o tym, że musimy się niekiedy starać bardziej, że chcemy się starać bardziej. No i to jakby działa. Patrzę po konfrontacji z widzami, że to jest to, że udało nam się wspólnie, ponieważ to jest to zasługa również moich aktorów, których uczę się każdego dnia, że udało nam się wspólnie wypracować taką drogę i taki sposób, żeby być traktowanymi poważnie i z godnością.
Mhm. Masz czas dla siebie?
Tak, wystarcza mi czasami, żeby pospać 3-4 godziny. Jeżeli śpię 5, to już jest prawdziwe szaleństwo.
Rozumiem. A jakie są twoje plany na przyszłość, najbliższą, dalszą? Marzenia?
Ojeny. Na pewno chciałabym trochę odpocząć. Dlatego jak co roku marzę o tym czasie świątecznym, ale to się pewnie nie uda, ponieważ właśnie tak sobie myślę, rozmawiamy o mnie jako o osobie pozytywnie zakręconej.
To prawda.
O osobie na plus.
To prawda.
Natomiast pewnie gdyby...
I nie size plus, jak to Agata o sobie mówi.
Pewnie gdyby siedzieli tu moi bliscy, powiedzieliby, że raczej ta audycja powinna dotyczyć osób, które są najbardziej niebezpieczne dla siebie samych. Ja bardzo często używam tego określenia do tych, którzy są pracoholikami i wciąż i stale snują plany. I przyznaję, sama choruję na to schorzenie. Rzeczywiście trudno mi sobie siebie samą wyobrazić w wersji siedzącej i odpoczywającej, chociaż bez ustanku o tym odpoczynku marzę. Działam, pracujemy nad kolejnym spektaklem. Ta jesień dla Teatru Osobliwego była taka festiwalowa, bo po drodze też Toruń i festiwal Przegląd innym okiem w Teatrze Bajpomorski. Pracuję też z grupą Dzieciaki zza Kurtyny, gdzie w Rondzie, gdzie także tworzymy kolejne przedsięwzięcie i zmagamy się scenicznie. To także szereg projektów, które organizujemy edukacyjnych, ale także takich warsztatowych. Więc no dzieje się, no mam nadzieję, że tej energii będę miała wciąż tyle samo, co mam. Mam nadzieję, że jej nie będzie brakowało i że znajdę jakieś szybsze, doskonalsze sposoby na szybszą regenerację.
No właśnie, ale wiesz, że to nie do końca jest odpowiedź na moje pytanie. Bo ja pytałam o to, o czym marzy Agata Andrzejczuk.
Ach, a ja to tylko zawodowo.
Absolutnie.
No więc, no to, tak to właśnie wygląda. To nie skłamałam zupełnie.
Mówiąc, że jesteś pracoholikiem.
Mówiąc, że jestem pracoholikiem i zobacz, że nawet... nawet nie pomyślałam, że mogłoby to dotyczyć mojego życia osobistego.
Absolutnie.
To znaczy, dla mnie jest to tak bardzo splecione i daje mi to tyle radości. No i jest moją pasją. Że rzeczywiście.
Ale wiesz, że w każdej pasji bateryjki kiedyś się kończą i wtedy mamy takie refleksje, myślimy o tym, że tak naprawdę to ja marzę o tym, żeby polecieć w jakieś egzotyczne miejsce na przykład, albo ja marzę o tym, żeby napisać książkę, albo ja marzę o tym, żeby coś. Masz takie marzenie? Myślałaś o tym, żeby napisać na przykład książkę o swoich... nie wiem, jak to nazwać ładnie, o praktyce, którą prowadzisz, o teatrze, o tych ludziach, na przykład. Nie narzucam tobie marzeń, absolutnie.
A mi się już zapaliła mi się już lampka w głowie, że może rzeczywiście to całkiem niezły pomysł.
I teraz rodzina Agaty, słuchając, przeklina mnie w duchu, mówiąc, że dokładam jej roboty znowu.
Póki co dzielę się tą wiedzą i tym doświadczeniem z pedagogami i terapeutami, ponieważ prowadzę szkolenia także w zakresie takich działań teatralnych, działań artystycznych z osobami z niepełnosprawnością. Tych publikacji gdzieś po drodze kilka powstało. No więc ja bardzo przyziemnie jednak. Ja pewnie co roku marzę o wakacjach, o lecie. To na pewno. Po pierwsze dlatego, że wtedy łapię oddech. Po drugie dlatego, że jest ciepło.
Ale wyłączasz się, czy myślisz o Wyłączam tym, co
się.
Chcesz zrobić?
Ja marzę, jeżeli marzę o podróżach, to marzę o takich miejscach bezludnych najbardziej.
To rozumiem absolutnie.
Więc nie potrzebuję żadnej egzotyki. Może być chatka gdzieś tam zbita w lesie z kilku desek, byleby bez ludzi. Ponieważ no, ja wtedy mogę się wyłączyć, wtedy mogę się zresetować, oczyścić.
Być sama ze sobą trochę.
Sama ze sobą, naczytać się, oczytać tych wszystkich książek, które leżą przy łóżku i
ale
czekają
też tak,
no, na
właśnie chciałam zapytać, czy też masz tak jak ja, że ja tylko dokładam do tej nieprzeczytanej kubki przy łóżku kolejne książki i myślę sobie, może jutro uda mi się znaleźć godzinę, żeby ją chwilę przeczytać, po czym wertuję ze dwie strony i zasypiam najczęściej, tak to się kończy. Albo w ogóle ich nie dotykam, bo z założenia już wiem, że to i tak nic nie da i będę musiała te dwie strony cofnąć się, biorąc ją kolejny raz do ręki. I też nadrabiam latem i rzeczywiście wtedy, jak mam urlop, biorę na dwa tygodnie ze sobą 15 książek, 12 książek i wszystkie przeczytam.
Jesteś w takim ciągu. Tak, u mnie ta sprawa wygląda tak samo. Tylko, że pracuję nad sobą i przestałam sobie już obiecywać, przynajmniej jesienią i z końcówką roku, że może jutro. Raczej przyjmuję szerszą perspektywę i planuję coś dopiero od wiosny.
To ty jesteś zdecydowanie lepsza ode mnie, bo ja to ciągle mam ten obrazek przed oczyma, kubek ciepłej herbaty albo czekolady na gorąco, ciepłe skarpety, kocyk, książka, jesień,
trochę
zima.
Jak na amerykańskim filmie.
Trochę i to się też nigdy nie udaje.
No ale nic, no, trzeba nad sobą pracować. Więc no myślę, tak, że no, tego typu plany po prostu mają szansę realizacji, ale pewnie
emerytura?
Dużo łatwiej to...
Emerytura.
I w ogóle mi to nie przychodzi na myśl.
No to tu stawiamy kropkę, drodzy państwo. Agata Andrzejczuk była państwa i moim gościem. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Joanna Merecka-Motysz.
Dziękuję.